Cześć, słuchajcie Pat Architektów, prowadzą Łukasz Kałużny
i Szymon Warda. Wszystkie linki do odcinka znajdziecie lewo, góra, w opisie. Dobrze, Łukaszu, co wygrzebałeś?
No dobra, to lecimy dzisiaj bardzo u mnie LLM-owo.
Dzień jak co dzień.
Tak, dzień jak co dzień. Pierwszy link z The Wall Street Journal i wreszcie to, co trochę też gdzieś tam mówię, że z całym tym, nazwijmy to AI-em, rzuceniem się na GenAI, to jest gorączka złota i że kurz zacznie kiedyś opadać.
I tak jak zawsze, najwięcej zarobią ci, którzy sprzedają siekiery.
I łopatę. Więc cała zabawa z łopatą, czyli w tym wypadku Nvidia i parę innych, ale tutaj zabawa z łopatą jest taka, że klienci, early adopterzy, zaczynają się zastanawiać, czy Copilot jest warty swojej ceny. Dla M365.
Akurat to jest ciekawe, bo akurat to jest jedna z tych usług, których bym nie podejrzewał o to, żeby się nie zwróciła, że tak powiem.
Wiesz co, tylko że ludzie patrzą, zobacz, że de facto jedyna skuteczna rzecz, która jest, to są dwie funkcje w tym momencie. Jak popatrzysz, to jest recap ze spotkań.
Przydatny, zdecydowanie.
I de facto tylko po angielsku, to też trzeba sobie tam powiedzieć.
Ogólnie to wszystko najlepiej działa po angielsku.
Dobra, ale chodzi o same funkcje. I druga rzecz, która będzie, to gdzieś podsumowanie maili.
To akurat jest przydatne.
No dobra, i koniec funkcji. I wiesz, i teraz sobie popatrz, okej, dla pojedynczych użytkowników, ale czy to się zwraca szeroko w firmie?
Wydaje mi się, że właśnie o to chodzi. Dla pojedynczego użytkownika to jest tak niewielki koszt versus pensja tego użytkownika, że to ma sens jak najbardziej. Kupienie tego na chybcika wszystkim firmie nie ma sensu. To się z tym zgodzę, bo to jest realnie duży koszt, który będą wykorzystywali tacy bardziej power userzy, ludzie, którzy mają jakiś tam technologiczny sznyt. Spora część ludzi dalej trzyma wszystkie swoje pliki na pulpicie tak naprawdę.
Więc... Ale wiesz, całość pokazuje, w sensie te Copiloty dla PowerPointa i innych rzeczy, no nie potrafią więcej niż na demach. I to w o wiele gorszej jakości.
I nie będą potrafiły tak naprawdę. To dalej będą tule, których zysk będą mieli ludzie odrobinkę techniczni, którzy będą chcieli się nauczyć. Masa ludzi przychodzi do pracy, chce robić to tak, jak robiła przez ostatnie 10 lat i nie ma nic w planach zmienić swojego podejścia.
Wiesz co, ale wychodzi na to, że darmowy Copilot wystarczy w większości.
Tak, musi być wystarczy. Dopiero ci, którzy chcą mi się to zgłoszą, dopiero im trzeba to kupować i tam ten zysk z inwestycji będzie istotny.
W szczególności, że w darmowym, to jest też ciekawostka w sumie, zmienił się ostatnio limit znaków na 18 tysięcy znaków. Jeżeli używam go w formie notebooka, to już w ogóle w większości załatwia sprawę.
No, powinno, zdecydowanie.
Dobra, co u ciebie?
Łukaszu, no to ja mam słówko dnia, czy może nie dnia, ale wydaje mi się, że roku. Tak poważnie mówię. Modulyf, nie monolyf, modulyf, czyli monolit składający się z modułów.
Czyli ktoś wymyślił nową nazwę na modularny monolit?
Oczywiście, że tak. W ogóle nazwa pochodzi ze Springa i Spring wypuścił swój cały framework, no bo oczywiście generalnie, no bo jak można widać systemy nie mając frameworka? No przecież w tym momencie nie wiadomo, gdzie zacząć.
Jak można robić coś w Javie, nie mając nowej nazwy na to?
Znaczy, zaraz się tego, mamy kilka linków tutaj w ogóle tego. Wyszedł artykuł quasi-naukowy, jak się go przeczyta, no to nie jest taki bardzo naukowy. On generalnie bada popularność fraz dwóch właśnie modulyf springowe i Google Service Weaver. Oba są właśnie frameworki do pisania właśnie modularnych monolitów tak naprawdę i bada właśnie, jak bardzo mocny wzrost jest tak naprawdę, szczególnie 2023, no to proszę, wyleciało pionowo te użycie i w ogóle coraz więcej artykułów, pewnie też się spotykasz z tym, że de facto jest odnośnie tego, że mikroserwisy B, a modularny monolit albo po prostu jakieś tam powiedzmy systemy trochę większe niż mikro, to już jest sensowne. Pomijam fakt, że zataczamy kolejne koło i po prostu zamiast pisać te serwisy dobrze, skupiliśmy się na elemencie mikroserwisy i wracamy do tego samego de facto, ale nie zastanawiam, czy to 2024 nie będzie takim rokiem po prostu powolnej mimo wszystko śmierci mikroserwisów.
Wiesz co, ale dla mnie service waiver jest tym samym co DAPRE, czyli do kosza.
Bez dwóch zdań tak, ale bardziej pokazuje to, że to jest szukanie jakiegoś sposobu na ułożenie większych niż mikroserwisy i oczywiście nanoserwisy, jeszcze te mikro, pico i w ogóle tego było sporo, ułożenie tego w jakąś sensowne ramy technologiczne. Bo to w tym kierunku pójdzie, no. Mikro nie mają żadnego sensu. Ładne serwisy podzielone domenowo to jest to.
Dobra, tylko zobacz, że i teraz bawimy się nadal w całość. Gdzie jest rozsądna analiza biznesowa? Inaczej, nazwijmy problem. Tu w ogóle nie mamy problemu z developmentem. Bounded context zaginął, analiza biznesowa i ogólnie projektowanie modelu systemu. I teraz jak sobie popatrzysz, to jest ważne, że model systemu to nie jest jego logiczna implementacja, w jaki sposób go zaimplementujemy, jak będzie wyglądał kodzik i inne czyste główienka, które tam zrobimy wokół, tylko to jest powiedziane sobie, jak on przetwarza te dane, jakie przechowuje, jakie ma ENCE, jaka jest logika i tego nikt nie robi. Kiedy ostatnio widziałeś, żeby ktoś poświęcił i zamodelował system, zamiast go kodować.
Wiesz, w Agile nie mam takiego na to czasu, no Łukasz, nie wygłupiaj.
Musi być demo z niedziałającym UI-em.
Ale tak nabijając się generalnie, no to tak, rola analityka systemowego, człowieka, który wie wszystko o systemie tak naprawdę, no praktycznie wymarła tak naprawdę. To się odsumno się zgadzam. Mikroserwisy się sprawdziły w sytuacji właśnie takich systemów zwinnych, no bo tam po prostu mogliśmy dodawać te systemy, dodawać i dodawać. Monolity były trudne, no bo musieliśmy zmieniać wszystko i mieliśmy duży zakres rażenia, ale odbiliśmy się od mikroserwisów. Widać, że to jest nieutrzymywalne tak naprawdę.
Czy wiesz co, tak jak od funkcji innych rzeczy, no bo rozwiązujemy technologią problemy, które są w zupełnie innym miejscu.
Problemy miękkie de facto, tak. Problemy do SAW, to się nie sklei.
No i zobacz, mikroserwisy powstały do rozwiązania problemów miękkich, raczej miękkich, raczej bardziej super twardych, czyli skalowania organizacji inżynierskiej.
Tak. Tylko, że powstały dla organizacji typu Netflix, bo tam się to zaczęło, dla zespołów, gdzie mieliśmy kilkuset deweloperów, a nie 20. Taka mała różnica.
Nawet inaczej. Ty miałeś po 50-60 w projekcie i też nie wymagało to mikroserwisów.
Absolutnie nie wymagało. Naprawdę. W zupełności nie wymaga. No więc, ale w ogóle słówko modulyw jest perełko dla mnie. Wydaje mi się, że będziemy więcej o nim słyszeć, chociaż już mamy słówko kluczowe i można to dalej szerzyć de facto i chwalić się na Twitterze, czy pewno Eksie. No, co tam masz dalej ty?
Dobra, może to na razie bez nabijania się. Ciekawa rzecz, Google wypuścił nowe open source'owe LLM-y, czyli Gemmę, i benchują się do Lamy, że są wydajniejsi od Lamy. To jest ciekawy kierunek, patrząc jeszcze, że w zeszłym roku, no mniej więcej rok temu poszła analiza, że największym zagrożeniem dla ich biznesu jest open source.
Wydaje mi się, że to jest takie mówienie w kontekście podregulatorów de facto i wcale tak nie jest, wydaje mi się. Będziemy o tym rozmawiali z naszym pewnie przyszłym gościem, także generalnie taki damy zwiastunek, że tak powiem.
Tak, to patrząc, wypuścili odpowiedniki wielkością, żeby się porównać do Lamy, i to jest taka, wiesz, ciekawostka, że to idzie i tych lokalnych modeli pojawia się coraz więcej. Pytanie, kiedy zaczną się pojawiać możliwości zbudowania przez nas, dotunowania małych, lokalnych modeli.
Właśnie, bo powiedziałeś to słowo kluczowe, ja bym to rozgraniczył. Wewnętrznych modeli to mogą być duże modele, które chodzą w organizacji, i lokalnych na lokalnej maszynie de facto. To, co sobie Nvidia wypuściła tam czat na RTX-ie.
Raczej, czy wiesz, docelowo zobacz, weźmiesz telefon, zobacz, jakie to jest idealne miejsce, żeby pojawił się tam wstępny model.
Zgadza się? Wydaje mi się, że kawałek drogi, musimy poobcinać wszystkie rzeczy zewnętrzne, żeby to się ładnie tam zmieściło.
No, na pewno, wiesz, jest jeszcze dużo.
Nie będzie łatwo. Dobra, to ja znowu, żeby trochę zbalansować twoje LLM-owe, tudzież AI-owe elementy, to mam serię trochę przemyśleniową. Artykuł na InfoQ, który wieszczy koniec serverlessa, koniec IaC-a, że to będzie zastąpione przez Composition as Code, CAT, i przez kompozyty w ogóle. Artykuł jest całkiem niezły, jest dość długawy, ale jest całkiem niezły. Nie ze wszystkim się zgadzam, ale punkty pewne ma całkiem niezłe. Odnośnie serverlessa, zauważałem jedną prawidłowość, tu bym się z nią zgodził, że umiejscowienie coraz więcej serwisów de facto, te usługi chmurowe, one mają coraz więcej dodatkowych funkcjonalności, jak to routing, API, wszystkie gateway mają teraz routing, mają parsowanie URL-i, niektóre dorobiły się na przykład mapowania requestów, mamy taki request wejściowy, możemy go zamienić na zupełnie inny schemat, tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej. To samo mamy z eventami, że możemy filtrować, możemy batchować, możemy też mapować je de facto i tak dalej, tak dalej, tak dalej. I coraz mniej tego kodu jest wymaganego po stronie kodu dewelopera tak naprawdę, coraz mniej musimy pisać, nie? I oni prosto wieszczą całą śmierć w ogóle serwerów, serverlessa, tudzież to, że to cały fast functional service nie będzie już tak bardzo potrzebny. Według mnie bzdura, bo za chwilę publikują całą serię artykułów, gdzie on po prostu pokazuje, że ma wartość de facto, ale jeden element mnie zastanawia i jestem ciekawy, co to myślisz. Bo o ile przenoszenie pewnej funkcjonalności, typu batchowanie tak dalej, do usług jako taki ma sens, no bo to jest kod powtarzalny, platforma powinna to obsługiwać.
Można wynieść funkcjonalność.
Tak, ale mamy teraz takie tematy, typu właśnie mapowanie schematów, zmiana schematu requestów albo schematu eventów, no nie? Czyli taki bispark, jak to się jeszcze pamięta de facto, czyli takie mapowanie, że to pole tu, to pole to, wzbogacamy, tak wygląda to pole, takie pisanie po prostu transformat JSON-owy czy tak dalej. No i to już jest śliskie de facto.
W zależności, jaką ty masz tam logikę.
A no właśnie, a nie, a bym powiedział więcej. A skąd wiesz, jaką będziesz miał logikę za pół roku?
Dobra, cała zabawa będzie, że powinniśmy przestać się martwić, co będzie za pół roku. Wiesz, w sensie, i teraz zobacz, dojdź do tego. Jeżeli zaczynasz robić na takich klockach i nie masz na to miejsce w kodzie, to znaczy, że będziesz w stanie się potem przepisać na kod w miarę elastycznie.
Ja bym się wolał inny kierunek. Zamiast tego, żeby usługi były po prostu, napiszmy sobie transformatę płaską, po prostu daj mi możliwość łatwego wywołania funkcji. Wolę to mieć funkcję. Wolę mieć funkcji generalnie coś tam, properta A równa się properta B, properta A, C równa się A plus B i tak dalej, i tak dalej. No nie? To jest rzucone. Zamiast mieć takie właśnie takie głupie mapowania w formie jakiegoś tam pliku konfiguracyjnego. Bo jeszcze kiedyś powiem Bisparkiem, fajny system w ogóle, ale to na dłuższą metę jest nieutrzymywalne.
Raczej to wiesz, to jest Enterprise Service Bus, które zakończyły swoją karierę.
Tak, dlatego uważam, że ruch w kierunku tego, żeby te serwisy, usługi właśnie miały coraz większe możliwości, takie techniczne typowo, ma to sens. Transformaty śmierdzą mi. Ale teraz kolejna teza z tego artykułu. I to jest dość ciekawa. Hiperspecjalizacja. O co chodzi? To, że powstaje coraz więcej serwisów, usług de facto dostarczanych wokół open source'u, które dają pewne wąskie bardzo funkcjonalności. No nie? Czyli nie powstają ci takie SaaS-y z jedną usługą de facto, nic więcej. No nie? I teraz ciekawostka to jest to, że to ma sens. Taki Mongo Atlas jak najbardziej ma sens. Cały co Confluent Cloud robi wokół Kawki, no generalnie to ma sens.
I teraz jedna rzecz o przypadkach, których mówisz. To zobacz, że one są hostowane u hyperscalerów i masz je dostępne u hyperscalera.
O to właśnie mi teraz chodzi, bo to właśnie był mój teraz element, o którym chciałem pogadać. To jest to, że Mongo Atlas można hostować w Azure, na przykład, nie w innych usługach, spoko. Confluence Cloud też, ale jest duża grupa tych właśnie takich wąskich open source'ów, które nie są hostowane kompletnie właśnie w chmurach, mają swój własny hosting. I teraz ciekawostka to jest. Wydaje mi się, że to będzie w tym kierunku szło, tylko teraz jak do tego podejdziemy w kierunku generalnie sieciówki prostej, żeby to chodziło jednak po prywatnej sieci, że to nie jest hostowane właśnie w tych GCP, AWS-ach i Azure'ach, no nie? Bo wobec tego będzie musiało jakieś rozwiązanie pójść, którego obecnie nie ma. Więc jestem ciekawy się, czy te nasze duże chmury wchłoną obszary, czy jednak oni trzymali się osobno.
Zobaczmy, bo to jest taka, z kimś tam miałem dyskusję, może kiedyś trzeba będzie do tego wrócić. Masz kilka rodzajów firm, jak sobie popatrzysz na rynku. My jesteśmy przyzwyczajeni pracować z firmami. Jak teraz popatrzysz na rzecz, my albo pracujemy ze startupami, software house'ami i firmami, które mają na tyle duże działy IT, że albo zamawiają software na swoje potrzeby, albo ten software house mają de facto u siebie. I jest cała nisza, że tak powiem, firemek, startupów, SaaS-owych, innych takich rzeczy, któremu ktoś coś robi ad hoc, ktoś, kto nie interesuje się bezpieczeństwem, governance'em i takimi rzeczami. I nie ma powiedziane, jak ma jego infrastruktura wymagać, nie ma żadnej myśli przewodniej, jak będzie wyglądało ekosystem u niego w firmie. I to tam wszędzie się znajdzie. Raczej nie, inaczej, to nie zginie, ale to nie wybuchnie dalej. To już osiągnęło swój pułap i teraz zobacz, tam mówienie, że weźmy pierwszego Wrecela, który jest na liście. To jest po prostu static content hosting gdzieś tam, który ma Cloudflare, możesz odpalić to sobie w GitHubie, u każdego dostawcy cloudowego masz na to jakieś rozwiązanie, więc to jest mówienie, że tam kawałek open source jest zintegrowany i oni żyją z tego, że kontrybując do open source'u i go drive'ując, dokładają u siebie jakieś tam rzeczy i to będzie żyło w swoich niszach.
Zgadzam się. Ale też mam kontrargument. Zobacz na ekosystem, który istnieje wokół mobilki. To jest po prostu ekosystem, który żyje kompletnie poza dużymi dostawcami chmury. Całe publikowanie, CI/CD do tego, tak dalej. To jest poza chmurą kompletnie, ponieważ ludzie od backendu, frontendu, bazy danych tego po prostu nie ogarniają. To widzisz, a ogarnijcie sobie to sami i to jest wycięte w ogóle z tego całego systemu.
Masz tam Firebase'a, który jest królem, plus właśnie rzeczy na jakichś funkcjach i innych rzeczach. Mówisz, to jest, tak jak powiedziałem, startup, SaaS-owa część i tyle.
To jest sama, ale tam miłusko jakieś tam dane są, tam miłusko jakieś połączenia są, więc wydaje mi się, że temat będzie rósł razem z czasem i będziemy się powoli godzili, że dla pewnych zestawów danych będziemy po prostu lecieli po publicznej sieci z odpowiednim oczywiście typem, tak dalej.
Raczej, że będą takie, wiesz, zauważ, że firmy już wyrosły z tego, żeby pisać swoje wewnętrzne aplikacje mobilne. Już ten trend zginął.
Ale dalej ktoś to musi robić generalnie, ktoś to robi. I znowu robi to software house?
Raczej nie, ja mówię o wewnętrznych. Ja nie mówię o takich, że internalowe apki zginęły, zewnętrzne to jest zupełnie inny świat.
A internalowe w ogóle nie ma już nigdy żadnego sensu, nie oszukujmy się. Dobra. Trzeci w ogóle element z tego artykułu, całkiem ciekawy. Composition as code. To jest w ogóle ciekawy kawałek. Mianowicie twierdzą, że bicepy, terraformy i tak dalej, i tak dalej umierają, że ludzie przerzucają się w kierunku Plumi, czy też AWS Cloud Development Kit. I teraz argumentacja czemu? Zaskoczyła mnie, powiedziałbym, że też trochę mocno. To jest to, że deweloperzy potrzebują na przykład w funkcjach dynamicznie tworzyć infrastrukturę i do tego w ogóle te takie języki deklarowalne się nie nadają. To jest absolutną bzdurą, totalną bzdurą, ale faktycznie na rynku widać dość mocno trend w kierunku tego, że ludzie nie lubią tych języków deklarowanych. Często to, że nie lubią, wynika z tego, że nie rozumieją i wszystko pisaliby w jednym swoim języku. To są dwa ciekawe trendy. Kiedyś generalnie było to, że deweloper musi znać, nie wiem, 10 języków po prostu. Jo, Jezu, każdy z tym ma inny język. A teraz wchodzimy, kolejna skrajność. Znam C-Sharpa, to będę robił wszystko w C-Sharpie.
Raczej wróć, znam framework i pełen zestaw bibliotek.
Tak, to się na tym kończę.
No bo to już się do tego sprowadza.
Tak, ale jednak mimo wszystko właśnie jest ruch w tym kierunku. I dla mnie on nie jest wcale jakiś pozytywny, no bo te deklarowalne języki są dużo czytelniejsze. Teraz czytanie, jak się tworzy infrastrukturę w kodzie, to jest horror tak naprawdę. Z tym szacunkiem.
Wiesz co, inaczej. Gdzieś to będzie miało swoje miejsce.
Będzie.
Ja na przykład inaczej, wyciągając, żeby już nikogo nie wylewać z kąpielą, znajdę ileś i znowu wracamy do profilu firmy, bo to jest zabawa. Jeżeli chcesz cokolwiek poukładać, prawdopodobnie tego w ogóle nie dopuścisz. Bo w tym momencie pisanie takiego sobie composition as code powoduje, że ty nawet nie wiesz, gdzie masz zadeklarowaną infrastrukturę. Do tego stopnia, że jak ktoś przychodzi, on nawet nie wie, gdzie ma, jak to przeaudytować, zobaczyć, co jest. Druga strona, zrobienie w kodzie bezpiecznej konfiguracji. Jak ja sobie popatrzę, jak u dostawców cloudowych wygląda na przykład bezpieczna konfiguracja usług, to ten deweloper, który chciał w tym kodować, jak dostanie na twarz to, co ma zrobić, to się zapłacze.
Znaczy, wracamy znowu do wewnętrznej platformy deweloperskiej, czy do IDP de facto, nie?
Dobra, tylko że wiesz, i teraz znowu trafiasz, Szymon, na to, że znowu trafiasz inaczej. Jeżeli nie masz naprawdę 50-60 osób, to nawet pierwsze inwestycje w IDP nie mają sensu.
Znaczy, zgadza się, ale Łukasz, bo twoja teoria jest taka, że małe firmy będą korzystały z Plumi, bo mają mało deweloperów, nie mają DevOpsów, i generalnie i tak będzie. A duże organizacje będą korzystały ładnie z MyCEPA i tak dalej, i tak dalej. Ale te małe organizacje, one kiedyś urosną i przez to potem będą próbowały doprowadzić tak dalej do swoich potrzeb de facto, czyli po to, żeby były bardziej enterprise i tak dalej. Więc wydaje mi się, że to jednak urośnie bardziej niż ci się wydaje. Czy to jest dobry kierunek? Nie wydaje mi się.
Znaczy do takich dla Terraforma to na pewno będą, ale inaczej. Plumi już jest alternatywą w pewnym sensie, jak na to popatrzysz.
Będzie alternatywą dla MyCEPA czy dla Terraforma.
Wiesz, i przepraszam, jak teraz przyjdzie jakaś kodująca małpa i spróbuje w infrze zrobić za dużo logiki...
Tak, jest. To będzie, że działa mega podobnie.
I wiesz, że tak się stanie i sobie poucinają ręce, bo to jest małpa z brzytwą. Wiesz, bo teraz na przykład robimy pierwsze prawidło, które leci za tym, za całą układanką. Co z podziałem uprawnień, że nagle kod ma tworzyć po zdeployowaniu jakiejś usługi w cloudzie?
Zgodzę się, ale też są takie case, jak też my typu właśnie bazy, które są dynamicznie tworzone, albo jakieś sytuacje multitenantowe, które doskonale wiesz, że istnieją i tam te bazy, dlatego nam ta przydało się jakoś stworzyć. Taka Terraform do się nie nadaje.
Tylko, że wiesz, zobacz, jak mówisz o multitenant, to już bazami wjeżdżamy w temat B2B.
Tak, tak, oczywiście.
Realnie. No i tu już zaczyna się perspektywa, że masz już pierdeliard zazwyczaj rzeczy, jak chcesz zrobić B2B i chcesz sprzedawać coś do dużych. Bo zazwyczaj, no sorry, jeżeli potrzebujesz multitenant z wydzieloną bazą danych, chcesz sprzedawać do dużych.
Albo masz coś bardzo mocno regulowanego, ale inaczej masz coś chorego.
Tak, i zaczynamy zabawę, że to już ta droga się nie sprawdzi. I onboarding takiego klienta zupełnie inaczej wygląda.
Ale masz też case tak naprawdę, że jednak no, masz te przypadki, że musisz inwestować dynamicznie. Terraform się nadaje, Bytecamp nadaje się dużo lepiej, ale dalej masz jakąś taki backpropagation, konfigurację rzuconą w wielu miejscach. No nie, jest to upierdliwe. Czy mi to pomoże? Nie, nie pomoże. Absolutnie w ogóle to nie rozwiązuje problemu. Ale widać, że ludzie szukają. Dobra, lećmy dalej, co tam masz, bo to jest temat na długą dyskusję.
Tak, co do tego potestowałem Plumi i inne podejścia. Za duża dowolność kodowania powoduje u mnie, że jest to na nie.
Ja się z tobą większość zgodzę. Bardziej mi chodzi o to, że rynek w tym kierunku będzie szedł. Będziemy widzieli ciekawe rzeczy.
Lecimy, następna rzecz to LLM-y dla równowagi. To Mistral i Microsoft ogłosili swój partnership. Jeżeli chodzi o model, który wydają, gdzieś tam w testach dogania GPT-4. My sobie popatrzymy, w zależności kto je jak testował, pomińmy to już. I trzy ciekawe rzeczy, które są w partnershipie. Po pierwsze, Microsoft oczywiście daje moc obliczeniową.
Cóż by innego, dokładnie.
Tak. Druga rzecz to, że model będzie dostępny w modelu Model as a Service w AI Studio. Mhm. I to jest też ciekawy sposób tego hostowania, że nie musisz się martwić, wyrzucasz. No i druga rzecz, co jest najciekawsze, z tego wszystkiego oczywiście pokazuje całość, że Microsoft szuka sobie dywersyfikacji w całym tym, mimo że postawił na OpenAI, a to pod spodem dywersyfikuje, to również, że będą współpracować na temat trenowania, w szczególności, uwaga, AI Research właśnie Microsoftu i Mistrala, bo Mistral jest francuski, będą pracować wokół dla wybranych tych for selected customers, including European public sector workloads.
Wydaje mi się, że ten zakup będzie też elementem właśnie takim, że...
Raczej zakup, to jest jeszcze partnership, nie? Zakup jeszcze nie.
Znaczy, okej, partnership, nie będzie partnership. Jest jakby tego, że MS ładnie patrzy na Europę i MS, przyniesie się do AWS-a, jest Europą realnie zainteresowany. Więc wydaje mi się, elementy governance'u i właśnie compliance, jeżeli chodzi o właśnie europejskie prawo, to jest wartość Mistrala w dużej mierze.
Dobra, co u ciebie?
Ja będę kończył. Właściwie mam taki jeszcze jeden link, zestawienie... Jeden z założycieli startupu dzieli się po 4 latach, co mu zagrało, co mu nie zagrało de facto. Kilka rzeczy, które zwróciły moją uwagę. Po pierwsze, czemu wybrali AWS-a kontra GCP? Dlatego, że opiekun od AWS-a był przy nich i się nimi opiekował, a od GCP generalnie mogli sobie tego maila wysłać co najwyżej.
Ale klasyka.
Ale fajnie pokazuje, bo w obecnej sytuacji co? Czy masz jakieś bardzo mocne elementy, które przy wyborze chmury? Powiedzmy, Azure jak potrzebujesz być bardzo mocno, jeżeli chodzi o firmy. AWS jak potrzebujesz wirtualki. DigitalOcean jak piszesz w Ruby właściwie i tworzysz szybko. I masz GCP jak potrzebujesz BigQuery. To są takie mocniejsze. Tak to chmury się już od ciebie tak, nie tak dużo różnią. dajesz.
Czy wiesz co? Dobra, to jedna rzecz, jak mówisz o takim wybraniu chmury, to co powiedziałeś. Dlaczego Azure wygrywał w Polsce? Bo accounti Microsoftu chodzili i byli na każde zawołanie klientów, którzy byli zainteresowani.
Tak, ale realnie chmury się ciebie wcale tak dużo nie różnią, więc ta opieka od swojego account managera jest istotna tak naprawdę, bo tam dużo możesz uzyskać, więc to jest naprawdę dobry powód na wybór konkretnej chmury. Nie? Dobra, dalej lecimy. Używanie baz danych bardzo mu się sprawdziło, no o dziwo, to zasmuci wszystkich juniorów, ale seniorzy będą mówić. Nie polecają premium supportu. I teraz pytanie właśnie, bo tak mnie zastanowiło. Czy jeżeli nie masz wymagania, czy nie potrzebujesz premium supportu jako dupokrytki, bo to często kupujesz jako dupokrytki, czy realnie premium support ma sens dla organizacji? Bo on jest więcej w cenie, powiedzmy sobie, dewelopera.
Wszystko zależy od skali i potrzeby dupokrytek, nic więcej.
O właśnie, jako dupokrytka super. Jako inne rzeczy, przemyślenia. Dalej lecimy. Co mi się spodziło? Miesięczne spotkania kosztowe, to jest w ogóle dobry pomysł, faktycznie powinno być. Co mi się nie spodziło dalej? Współdzielenie baz przez wiele serwisów i to jest coś chyba, co musi każdy się nauczyć the hard way i obić sobie dupę po prostu, bo...
Raczej wiesz, minimum to schematy, ale to wiemy o tym.
Tak, ale to i tak się nie sprawdzi. Datadog, super fajny, super drogi i kompletnie, ale też co mi się wchodziło, nie podziało mi się dlatego, że model opłat w klasie kubernetesowym, nie podoba, że oni skalują się nodami i w tym momencie jak z 10 przyjdą na 20, to płacą za 20 de facto przez cały okres, no nie? Więc to jest ciekawe w ogóle wyzwanie dla tych wszystkich APM-ów tak naprawdę, jak to się rozwijało. Co mi się mega sprawdziło, kupienie własnych adresów IP. I to mnie zdziwiło bardzo mocno, ale w sumie tak, tak naprawdę. Bo to im daje przynośność między chociażby wieloma prowajderami chmurowymi, to można sobie wykupić. To jest sensowne, bo daje im przynośność, jednak jak łączysz się z B2B, będą od ciebie wymagali jakiegoś stałego adresu IP.
Znaczy, ciekawe, bo ja tak się zapytałem, co robił ten startup.
Wiesz, że nawet nie sprawdziłem tego, tak naprawdę.
Bo jak słyszę o adresach IP...
Kresta.
Dobra.
Dla B2C to nie ma sensu. Dla B2B to ma sens. Potrzebujesz stałych adresów IP.
Tak, raczej czy wiesz stałych. Bardziej teraz już większość tak już FQDN. Nie wchodzimy, trzeba było zaznaczyć, co ten produkt robi i co dokładnie robią. Wiesz też, mówienie o przenoszeniu. Każda chmura ma bardzo dziwne ograniczenia z Bring Your Own IP, więc to też jest takie, no dobra. Uważam to za dziwne w całości. O tak, to jest już moje.
Bardzo specyficzne, powiedziałbym tak, ale mnie jakoś tam zaciekawiło. Nie zaczęcie z Open Telemetry, tego żałuję tak naprawdę, bo faktycznie z Open Telemetry jest łatwiej zacząć, szczególnie w kontekście, że widać było, że się z Datadoga chcą wynieść. I co jeszcze? Ostatnia rzecz. Automatyzacja postmortem z użyciem Slackbota. Tam w ogóle, że mają w Slackbocie po prostu przypominajki. Mnie zastanawia to, że tak naprawdę mieliśmy kiedyś wszystko w mailach, okazało się, że mamy za dużo, zrobiliśmy Jiry i inne systemy, okazuje się, że tam mamy za dużo, to przerzuciliśmy się teraz do Slacka i tak uciekamy do kolejnych systemów, ponieważ sobie popsuliśmy, mówiąc to ładnie tak naprawdę, flow i komunikacji w innych systemach po prostu przez nadmiar rzeczy, przez obudowanie tego za bardzo.
Zobacz, ile tu jest produktów, jak popatrzysz na tej liście.
Zgadza się, ale chodzi mi to, czy będzie procesowo, no nie? Czy w ogóle pomysł na to, żeby mieć procesy w Slacku jest dobrym? To jest naprawdę słaby pomysł. Slack jest fajny do rzeczy, które mogą wyparować, to jest jakiś system wiadomościowy, ale to nie jest system do trzymania procesów i budowania procesów tak naprawdę. Przynajmniej nie dla mnie, nie używam go tak i nie widzę go. I ten cały taki pęd, że miejmy wszystko w Slacku, no picie dużej ilości Slacka, że tak powiem, zachuśnięcie się Slackiem, tak trochę nie ten droga.
Mnie zdziwiło, że do buildów ten używali Bezela. To było dla mnie takie zdziwienie, jak to sobie przelatywałem całość i to reszta to nie było. O, i narzekanie na sealed secrety. To nie, raczej nie dziwi mnie na koniec dnia z całości tych zabawek.
Dobra, ty tam masz.
Ostatni link w takim razie i to jest już taka też ciekawostka LLM-owa, bla, 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 LLM-y znowu. Ale jest automatyczny red teaming z wykorzystaniem agentów od Microsoftu. Automatyczny red teaming chatbotów i ogólnie rzeczy, które wykorzystają generative AI.
Mm-hmm.
Tak, jest biblioteka Pythonowa, ale założenie jest takie, że targetujemy sobie promptem jakiś docelowy system i mamy agenta, który de facto wspiera cię w próbie jego jailbreakowania, przejścia i w ogóle.
Pomysł jest świetny, ciekawe, jak to się spisuje w praktyce.
Wiesz co, nawet sobie odpaliłem tego demko, tak żeby sprawdzić lokalnie i wygląda to obiecująco.
Dobra, pytanie jest dalsze, czy będzie to odpowiednio rozwijane, bo że jest obiecujące, to wierzę.
No właśnie i teraz sobie popatrzymy, dlatego mówię, to jest świeżynka, ma 65 commitów, ostatnie 17 godzin temu, jak to nagrywamy, więc jest to, wiesz, zupełnie nowe, jak wszystko w tej części, że tak powiem, ale dobrze, że już się pojawia.
Czyli jak będzie, ma sens? AI tylko będzie sensowny, dobre użycie, adresowanie realnego problemu, super, żeby tylko tego nie zabili po drodze. Moje jedyne ale.
Wiesz o tym, że tak się może zdarzyć jak z każdą taką rzeczą, która jest super szybkim eksperymentem.
No pewnie jest to rzucenie na pożarcie klientom i sprawdzenie, czy to w ogóle chwyci, czy jest potrzeba.
Znaczy jest potrzeba, może inaczej. Jeżeli chodzi o zabawki takie, jest potrzeba.
Czy rynek za to zapłaci? Może tak to ujmę. O.
Wiesz co, płacisz wykorzystaniem OpenAI-a.
Tak, o to się chodzi, ale wiesz, czy klienci za to zapłacą, czy kupią tą usługę dokładnie. Nie?
Dobra, no to kończymy.
Na razie, hej.
Na razie.